Dziękuję bardzo i proszę o wygłoszenie ostatniego już dzisiaj wykładu ojca magistra licencjata Janusza Pydę, dominikanina, który wygłosi wykład pod tytułem Dlaczego święty Tomasz broni istnienia przypadku?
Nie będzie polemiką w stosunku do żadnej z tez książki pana profesora Łukasiewicza, ale w pewnym sensie będzie próbą odgrania sprawiedliwości Tomaszowi. Już mówię o co chodzi. Otóż bardzo często, i znowu to jest zarzut, który nie dotyczy profesora Łukasiewicza i tej książki, ale bardzo często, i jest to zarzut, który dotyczy już niektórych autorów cytowanych przez pana profesora Łukasiewicza. Bardzo często odnosiłem wrażenie, przyglądając się, w jaki sposób zagadnienie przypadku czy problem przypadku interpretowany tomistycznie jest komentowany przez współczesnych, a nie tylko współczesnych, ale przez innych filozofów. Miałem wrażenie, że bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, kiedy wynosimy to zagadnienie na orbitę naprawdę bardzo trudnych kwestii, takich jak wolność, jak prostota, jak wszechmoc, tu się jeszcze prawie, że ten kontekst nie pojawił, ale jednak, a autorzy, którzy to robią, nie do końca rozumieją te podstawowe, znacznie prostsze i bazowe tezy, które są ważne dla tomistycznego rozumienia przypadkowości. I ważne dlatego, żeby zrozumieć, dlaczego Tomasz chce faktycznie, bardzo mocno opiera się przy tezie, że należy utrzymać w teizmie istnienie przypadku i losu, jak on to mówi, istnienie wydarzeń przypadkowych i losowych. Więc chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli argumentacji Tomaszowej dotyczącej istnienia przypadków. I chciałbym zwrócić Państwu uwagę przynajmniej na kilka znacznie prostszych spraw niż takich jak prostota Boża, czy wolność nawet, ale które wydaje mi się, że przynajmniej dla tego klasycznego teizmu w wersji tomistycznej są absolutnie kluczowe odnośnie problematyki przypadku. I tu też zgadzam się z panem profesorem z tym, co w pierwszym rozdziale znajdujemy, że w obrębie klasycznego teizmu rozróżnienie na teizm boecjański, augustyński, tomistyczny jest ważne dla rozwiązania problematyki przypadku. Więc dlatego deklaruję od razu jasno, że będę mówił o teizmie klasycznym w wersji tomistycznej, w wersji tomaszowej i tylko w tej wersji będę mówił o rozwiązaniu problemu przypadkowości. Za chwilę przedstawię Państwu 5 argumentów, jakie Tomasz przytacza na rzecz tezy, że Boża opatrzność nie wyklucza losu i przypadku, a wręcz przeciwnie, że zakłada istnienie losu i przypadku. Losu rozumianego nie jako fatum, tylko jako wydarzenia losowe, właśnie jako wydarzenia przypadkowe. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żebyśmy kilka takich zupełnie podstawowych przypomnieli sobie tez tomistycznych. Najpierw pierwsza zasadnicza sprawa. Proszę Państwa, zupełnie nieintuicyjna i zupełnie nieoczywista, a przechodzi bardzo często nam koło uszu w taki sposób nieuświadomiony. Pierwsza sprawa. Dla Tomasza odrzucenie możliwości istnienia wydarzeń przypadkowych, czy odrzucenie istnienia przypadkowości, byłoby sprzeczne przede wszystkim z Bożą opatrznością. I to nie jest oczywiste. Zwróćcie Państwo uwagę. Jeżeli myślimy o przypadkowości, to wydaje nam się, że przypadkowość byłaby po stronie wolności albo istot rozumnych, albo przyczyn wtórnych. I oczywiście to jest prawda. Ale dla Tomasza jakby podstawową tezą, której broni przyjęcie przypadkowości, możliwości przypadkowości, jest teza Bożej opatrzności. A zatem gdybyśmy, mówiąc jeszcze inaczej, gdybyśmy zrezygnowali z dopuszczenia istnienia losu i przypadku, to zaatakowalibyśmy w pierwszym odruchu przymiot Bożej opatrzności. Dlaczego mówię, że to jest nieintuicyjne? Bo opatrzność traktowana jest zazwyczaj i odruchowo traktujemy ją jako coś determinującego. Tak? Jako właśnie coś, co jest, co nakładałoby na nas jakąś konieczność. I na przyczyny, w której jakąś konieczność, a nie wolność, tak? A nie przypadkowość. Postulatem opatrzności wydawałaby się właśnie brak przypadkowości, brak wolności, a nie ich obecność. Jak jest rozumiana przez Tomasza opatrzność? Warto to sobie tak skrótowo powiedzieć. Opatrzność, proszę Państwa, to nic innego jak zamysł dotyczący rzeczy, które mają być doprowadzone do celu. Dotyczy to wszystkich rzeczy stworzonych. Zamysł dotyczący rzeczy, które mają być doprowadzone do celu, realizacja tego zamysłu nazywa się urządzeniem, gubernacją. Opatrzność to jest sam zamysł doprowadzenia rzeczy do celu. I znowu, proszę Państwa, co z tego wynika? No prosta rzecz, że rzeczy, które podlegają opatrzności, nie są u celu. To jest trywialne stwierdzenie, ale jest fundamentalnie ważne. Dlaczego? Dlatego, że my bardzo często, i mam wrażenie, że różne problemy z koncepcją przypadku, czy z interpretacją tomistycznej koncepcji przypadku, biorą się stąd, że my traktujemy świat, albo inaczej, mówiąc jeszcze inaczej, my traktujemy to, co stworzone, jeżeli utrzymamy tę dychotomię stwórca i stworzenie, to my traktujemy stworzenie jako coś tak dokonanego jak stwórca. I rzeczywiście wtedy problem przypadku nabiera zupełnie innego znaczenia. Znaczy, jeżeli potraktujemy świat jako coś dopełnionego, dokonanego, no to w istocie traktujemy świat jak Boga. Jeżeli po jednej stronie będziemy mieli coś dopełnionego, dokonanego, domkniętego i po drugiej stronie będziemy mieli coś dopełnionego, dookreślonego, domkniętego, no to faktycznie kolizja między jednym a drugim, znaczy to te dwie rzeczywistości będą się przepychały, a przypadek nie będzie niczym innym jak swoistego rodzaju, no nie wiem, no, wojną, boiskiem pomiędzy jednym a drugim, domkniętym, jedną a drugą domkniętą rzeczywistością. Świat nie jest dla Tomasza traktowany jako coś u celu, czy coś dokonanego, już dopełnionego. Oczywiście, w sensie metafizycznym, tak, świat jest jakoś, moglibyśmy powiedzieć, dokonany, bo zaistniał w tym sensie. Został stworzony. Ale nie jest dokonany w dwóch sensach. I dopełnione w dwóch sensach. Po pierwsze, musimy przyjąć, że jeżeli jest niekonieczny, to coś podtrzymuje go w istnieniu. A po drugie, że w jakiejś kategorii, którą my w teologii nazywamy kategorią zbawczą, świat dąży do jakiegoś celu i dopiero wtedy otrzyma dopełnienie. Da? A zatem to, co mamy po stronie świata, jest niedokonane, jest niedopełnione i potrzebuje czynnika, który będzie realizował dopełnienie, czyli celowość tego świata. Jeszcze raz powtarzam, wydaje mi się, że bardzo często błąd w myśleniu o przypadku i w interpretacji doktryny tomistycznej właśnie na tym polega, że traktuje się świat tak, jak się traktuje Boga, czyli jako coś dookreślonego, dopełnionego, ukończonego, a nie jako coś, co nie chcę użyć tego słowa, bo ono nas będzie myliło i że tak powiem, wysyłało na manowce teologii procesu, tak? No ale rzeczywiście trochę tak by trzeba było powiedzieć. Z jednej strony mamy być dopełnione, dokonane, a z drugiej strony mamy coś w procesie. I to, jeżeli tej podstawowej różnicy nie zrozumiemy, no to rzeczywiście będzie problem z przypadkiem. Z opatrzności Bożej, zdaniem Tomasza, wynikają dwie rzeczy, które są fundamentalne dla rozumienia przypadku. Dwie pozostałe ogólne rzeczy. Jeszcze nie mówię o argumentach na rzecz istnienia przypadku tych konkretnych. Po pierwsze, przygodność w rzeczach. Przygodność w rzeczach nieożywionych, przygodność bierze się z niedoskonałości i braku. To będzie różnica z drugim rodzajem przygodności wynikającej z wolności woli. Różnica będzie kluczowa. Tomasz powiedział, przygodność wynikająca z działania przyczyn wtórych, czyli z działania bytów, które są przygodne, jest przygodnością niedoskonałości. Przygodność, która wynika z działania wolnej woli, jest przygodnością doskonałości. To jest duża różnica. Tak? To mamy plus, to mamy minus. Ale dla obrony tej przygodności w rzeczach nieożywionych, czyli przygodności w przyczynach wtórnych, Tomasz powiada bardzo mocno, bierze się ta przygodność z niedoskonałości i braku. Ale teraz uwaga, bo to druga teza, którą musimy sobie uświadomić, żeby zrozumieć, o co chodzi w koncepcji przypadku i w obronie koncepcji przypadku u Tomasza. Przygodność i brak. Niedoskonałość i brak występująca na jednym poziomie hierarchii bytowej jest konieczna do tego, żeby całość hierarchii była doskonała. Dla Tomasza. Niedoskonałość związana z przygodnością, niedoskonałość ta, o której mówimy w przypadku rzeczy nieożywionych, niedoskonałość i brak jest związana, jest konieczna do tego, żeby doskonały był cały system hierarchiczny. A zatem ta niedoskonałość jest niedoskonałością relatywną. Ona jest niedoskonałością dla tych bytów, ale jest doskonałością dla całego systemu. To jest druga rzecz, która jest bardzo ważna dla rozumienia Tomaszowego przypadku. Po pierwsze, to jest to, co powiedziałem, świat jest niedokończony. W jakimś sensie to będziemy dyskutować. Ale jest niedokończony. A druga sprawa, świat jest hierarchiczny. I to, co jest przypadkiem na pierwszym piętrze, na trzecim piętrze, jest już pewną... to, co jest niedoskonałością na pierwszym piętrze, w całości jest doskonałością, a to, co jest przypadkiem na pierwszym piętrze, na piętrze trzecim, może być już czymś wpisanym jakby w plan opatrzności, byśmy to powiedzieli, czy w działanie opatrzności. To jest trochę podobne do tej tezy, którą pan profesor Grabowski przywołał, mówiąc o książce księdza Hellera. Mianowicie pan profesor powiedział, że losowość na poziomie indywidualnym, czy przypadkowość na poziomie indywidualnym, zmienia się bardzo często w regularność w przypadku zbiorów, które są zbiorami znacznie więcej elementowymi. Prawda? Mamy troszeczkę do czynienia z czymś podobnym. O ile możemy mówić o przypadkowości na poziomie jakichś jednostkowych bytów, czy małego zbioru, relatywnie małego zbioru bytów, o tyle na poziomie wyższym hierarchii, no już będziemy mieli do czynienia z pewną planowością, celowością czy regularnością. I to są te dwie rzeczy, które są fundamentalne dla Tomaszowego rozumienia przypadku. Niedopełnioność świata, a po drugie hierarchiczność. I trzeba bardzo mocno pilnować, o którym poziomie mówimy, żeby wiedzieć, czy mamy do czynienia z przypadkiem, czy nie mamy do czynienia z przypadkiem. To są ogólne tezy dotyczące przypadku, a teraz argumenty Tomasza. 5 argumentów Tomasza, dlaczego należy przyjąć istnienie przypadku. Po pierwsze, przypadek jest tym, co zdarza się wyjątkowo. I tutaj jedna tylko uwaga do tego stwierdzenia. Wyjątkowo to nie znaczy rzadko. Wyjątkowo to znaczy poza obowiązującą regułą. Niekoniecznie musi być tak, że wyjątkowość, to znaczy coś, co wykracza poza obowiązującą regułę, zdarza się rzadko. Najlepszy przykład, nie będzie przykładem związanym z przypadkiem, ale z cudami. Za czasów apostolskich cuda zdarzały się często, prawda? Pomimo, że za każdym razem wydarzenie cudowne było wydarzeniem, które łamało obowiązujące reguły. Tak? Chcę Państwu tylko pokazać, bo to bardzo często to rozróżnienie się nam gdzieś gubi. To, że coś się zdarza wyjątkowo, czy jako wyjątek, nie oznacza, że musi zdarzać się rzadko. I znowu, Ja myślę, że gdybyśmy tak sobie powiedzieli, czy przypadki, które jeszcze później interpretujemy jako znaczące w naszym życiu, zdarzają się rzadko, to byśmy powiedzieli, no pewnie nie codziennie, ale tak, żeby super rzadko, to też nie. Prawda? Więc to rozróżnienie jest konieczne. I teraz tak, gdyby nic nie zdarzało się wyjątkowo, wszystko by się zdarzało z konieczności, to zaś jest sprzeczne z pojęciem Bożej opatrzności. Dlaczego, proszę Państwa, co jest tutaj główną tezą? Konieczność jest sprzeczna z porządkiem Bożej opatrzności. Jeżeli Boża opatrzność jest zamysłem prowadzenia rzeczy do celu, to jeżeli świat byłby czymś koniecznym, albo inaczej, funkcjonowanie nawet świata byłoby czymś do końca koniecznym, no to opatrzność byłaby niepotrzebna. Znaczy, nie ma co prowadzić rzeczy do celu, jeżeli one same się do tego celu toczą. Na zasadzie raz ustanowionych praw, czy na zasadzie, powiedziałbym, harmonii przedustawnej. Nie ma co mówić o prowadzeniu rzeczy do celu przez Boga, zamiarze prowadzenia rzeczy do celu, a później prowadzeniu tych rzeczy do celu przez gubernację, przez zarządzanie, gdyby te rzeczy z konieczności do tego celu zmierzały. Konieczność jest zatem sprzeczna z pojęciem Bożej opatrzności, a gdyby nie pojęcie, niemożliwość przyjęcia pojęcia przypadku, no to musielibyśmy mówić o konieczności. No i to jest pierwszy argument Tomaszowy. Drugi argument. Byłoby sprzeczne z opatrznością, gdyby rzeczy jej podległe nie działały dla celu, który jest im przypisany. To by było, zdaniem Tomasza, taka sytuacja rodziłaby sprzeczność. Ale byłoby sprzeczne z doskonałością świata, gdyby rzeczy były niezniszczalne, a żadna moc nie mogła zawodzić. Niedoskonałość mocy indywidualnej konieczna jest dla doskonałości wszechświata. I teraz, proszę Państwa, znowu mamy tę sytuację, o której mówiłem. Niedoskonałość mocy indywidualnej konieczna jest do doskonałości wszechświata. Znowu chodzimy po piętrach, tak? Znowu chodzimy po szczeblach. To, co jest niedoskonałością mocy, jednostkowej, indywidualnej mocy rzeczy, będzie doskonałością na wyższym poziomie, czyli doskonałością w obrębie pewnego systemu. I teraz tak, jeżeli mamy niedoskonałość mocy na poziomie indywidualnym, to te byty, które doświadczają niedoskonałości mocy, byty przygodne, no po prostu najzwyczajniej w świecie mogą chybić celu. Tak? Z drugiej strony muszą działać dla celu, żeby wypełnić zamysł Bożej opatrzności. Przypadek jest zatem sytuacją, gdy czynnik sprawczy zmierzający do celu nie dochodzi do tego, do czego dążył. Nie dochodzi na mocy, własnej mocy. Nie dochodzi poprzez działanie swojej własnej mocy. Ale dochodzi poprzez działanie mocy Bożej, czy opatrzności, mówiąc jeszcze inaczej. Proszę zwrócić uwagę, że Tomasz bardzo różnie, jeszcze zobaczycie Państwo następne definicje, bardzo różnie definiuje przypadek. To nie jest tak, że u Tomasza znajdziemy jedną definicję przypadku. Najczęściej się mówi, no Tomasz przejmuje od Arystotelesa definicję przypadku, która sugeruje, że przypadek to jest przecięcie się ciągów przyczynowo-skutkowych niezamierzone przez przyczynę wywołującą skutki. Przez przyczynę wywołującą skutek. Tak, Tomasz przytacza takie rozumienie, ale to nie jest jedyne rozumienie przypadku, które u Tomasza znajdujemy, a muszę powiedzieć, że to jest dosyć powszechne w literaturze, że Tomasz mu się przypisuje tylko to jedno rozumienie przypadku i tę jedną definicję przypadku. A zatem zaraz Państwo dalej zobaczycie, że te rozumienia przypadkowości są bardzo różne. Tutaj przypadek jest definiowany jako sytuacja, gdy czynnik działający do celu nie dochodzi do tego, do czego dążył. Argument trzeci. Wielość i różnorodność przyczyn bierze się z porządku wprowadzonego przez Bożą opatrzność. Istnieje wielość i różnorodność przyczyn. Istnienie wielości i różnorodności przyczyn powoduje zbieganie się łańcuchów przyczynowo-skutkowych, a to czasem pomaga, a czasem przeszkadza w osiągnięciu celu. Różnorodność, czyli to, co nazywamy pluralizmem bytowym, skutkuje dla Tomasza pluralizmem przyczynowym. Jeżeli mamy wiele, to co się będzie ze sobą zderzać? Mówiąc najprościej. Jeżeli mamy różność, to ta różność będzie się ze sobą schodzić, będzie się ze sobą zderzać. Przecięcie się, i tu mamy tę definicję arystotelesowską, przecięcie się tych ciągów przyczynowo-skutkowych. Załóżmy, że każdy z nich zmierza do tego, żeby zrealizować cel właściwy dla danego bytu. Przecięcie się tych ciągów przyczynowo-skutkowych będzie czasami powodowało, że oba byty, które wejdą w te kolizje, które będą uczestniczyły w tym przypadku, tak, na tym skorzystają, czasami będzie powodowało, że oba na tym stracą, a czasami będzie powodowało, że jeden zyska, drugi straci. Zgadzacie? To jest, proszę Państwa, tak jak w naszym normalnym życiu. No, czasami będą przypadki, które będą Państwu służyły i służyły komuś, kto też będzie uczestniczył tego przypadku. Czasami szkodziły Państwu i tej drugiej osobie, a czasami Państwu szkodziły, a komuś innemu pomagały. No, to jest dosyć intuicyjne. W każdym razie, przypadek tutaj jest rozumiany jako skutek niezamierzony przez przyczynę albo ściśle jej nieprzyporządkowany, a przez jej działanie spowodowany. Tak? Skutek, który wywołuje przyczyna, ale on nie jest przez nią zamierzony, jeżeli mówimy o przyczynie świadomej i wolnej, albo nie jest jej przyporządkowany, jeżeli mówimy o przyczynie nieświadomej i niewolnej. Ale musimy przyjąć, że takie zderzenia będą następowały. Że takie zderzenia muszą móc następować. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy zrezygnowali z tego twierdzenia, to musielibyśmy powiedzieć, że nie ma wielorakości przyczyn. Że nie ma różności przyczyn. Że nie ma co się zderzać ze sobą, krótko mówiąc. Że nie ma co ze sobą kolidować. Argument czwarty. Bardzo podobny w istocie. Każda rzecz tak się ma do bycia przyczyną, jak ma się do bytu. Różnorodność porządku wśród przyczyn odpowiada różnorodności porządku wśród bytów. Do doskonałości świata potrzebne jest, aby istniały byty przypadłościowe, a nie tylko byty istniejące same przez się, a zatem aby istniały przyczyny przypadłościowe. Przypadek to, co wynika z jakichś przyczyn przypadłościowych. Tylko tyle. Przypadek to jest to, co się nie dzieje koniecznie. Tylko tyle. Zwróćcie Państwo uwagę, nie ma tutaj w ogóle mowy o pewnych czynnikach, które dla nas intuicyjnie są z przypadkiem związane. Na przykład wiedza. Przypadek to jest to, co zaskakuje obserwatora. Na przykład. Albo przypadek to jest coś, czego się nie spodziewamy. W ogóle nie ma o tym mowy. Albo przypadek to jest, nawet tutaj nie ma mowy o zamierzeniu. Nie, przypadek to jest to, co po prostu wynika z przyczyny przypadłościowo, a nie w sposób konieczny. Argument piąty. Do porządku opatrzności należy, aby wśród przyczyn istniała hierarchia i panował porządek. Zamiar żadnej przyczyny naturalnej nie wykracza poza jej moc, ponieważ byłby daremny. Zamiar przyczyny szczegółowej nie obejmuje wszystkiego, co może się zdarzyć. Argument stosunkowo prosty i generuje nam definicję przypadku. Przypadek to są takie sytuacje czy rzeczy, które dzieją się wbrew zamiarowi czynników sprawczych. Jeżeli mamy do czynienia z ograniczonością mocy i jeszcze do tego z hierarchicznością mocy, że jedna przyczyna obejmuje swoją mocą ten ograniczony zakres, ale druga przyczyna już ma szerszy zakres, to już na mocy tej hierarchii przyczyn i tej hierarchii mocy już będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że dana przyczyna, realizując swój cel, wykorzystując swoją moc, zetknie się z przyczyną szerszą, która realizuje swój cel, swoją doskonałość. I to jest piąty argument na rzecz w naszym przypadku. Oczywiście to cały czas jest ta dominanta, o której powiedziałem na samym początku. Założenie hierarchiczności układu, hierarchiczności pluralizmu układu. Przypadek dlatego jest Tomaszowi konieczny, że pozwala powiedzieć, nie mamy do czynienia z żadnym monizmem, z żadnym emanacjonizmem, z niczym takim. Mamy do czynienia po prostu z wielorakością bytów, z których każdy działa do pewnego stopnia autonomicznie. Ale te byty ułożone są w porządek hierarchii i to pozwala uzgodnić, ta hierarchia pozwala uzgodnić ich działania indywidualne. A przypadek nie jest niczym innym, niż pokazaniem, że te byty w obrębie hierarchii są jednak indywidualne. I to są podstawy Tomaszowej doktryny o przypadku. Zachodzenie przypadków jest zatem postulatem Bożej opatrzności, ponieważ Boża opatrzność jest źródłem hierarchicznego porządku. Jeżeli nie mamy kategorii hierarchii, jeżeli nie mamy kategorii, pojawiała się tutaj w naszych dyskusjach kategoria porządku, ale jeżeli nie mamy kategorii hierarchicznego porządku, to nie zrozumiemy Tomaszowej doktryny przypadku. I dlaczego postuluje istnienie przypadku? I dlaczego można powiedzieć, że Tomasz w zasadzie jest i za, i przeciw? To znaczy i za, i przeciw istnienia przypadków. Można powiedzieć tak, na pewnym poziomie coś jest przypadkiem, na innym poziomie jest czymś wkomponowanym w celowość, do którego prowadzi hierarchia. No więc i tak, i nie. I jest za istnieniem przypadków i jednocześnie to istnienie przypadków jest osłabione. To nie jest taki przypadek totalny, o jakim słyszeliśmy przed chwilą. Nie mamy, to jest przypadek, jak to pan profesor Łukasiewicz powiedział, oswojony. To jest, u Tomasza mamy do czynienia z taką doktryną przypadku oswojonego. Jest przypadek, ale ten przypadek jest oswojony przez hierarchię. Doskonałość porządku jest hierarchiczna, do doskonałości hierarchii jako takiej konieczna jest gradacja doskonałości bytów wchodzących w skład hierarchii, a zatem to, co jest niedoskonałe samo w sobie, warunkuje doskonałość układu i warunkuje doskonałość hierarchii. No i ostatnia rzecz, przypomnienie tego, co powiedziałem. Opatrzność Boża rozumiana jako zamysł prowadzenia rzeczy do celu zakłada fakt, iż rzeczy nie osiągnęły jeszcze celu. Czyli mamy niedokończony ten układ hierarchiczny. On do czegoś zmierza dopiero. On nie jest tak gotowy, jak Bóg jest gotowy. My naprawdę dlatego mamy problem z przypadkiem, że myślimy o świecie jak o Bogu. Jak o czymś, co jest okej, żywe w tym sensie, znaczy żywe, przepraszam, jak to powiedzieć, dynamiczne, dziękuję bardzo. Co jest dynamiczne, ale dopełnione. I wtedy to rzeczywiście no nie da się tego uzgodnić. Jeżeli zrozumiemy, że to jest niedokończone, niedopełnione, niedookreślone jeszcze w pełni, to wtedy możemy mówić o przypadku. No i aby rzeczy osiągnęły cel, wymagają intencjonalnego działania przyczyny transcendentnej. I to intencjonalne działanie nie ogranicza się tylko do creatio continuum, do podtrzymywania rzeczywistych. To intencjonalne działanie przyczyny transcendentnej musi być, żeby rzeczy doszły do swojego celu. One same w sobie nie mają determinanty takiej, która by pozwalała osiągnąć im cel, który w nich jest obecny czy wpisany. I to są, proszę Państwa, takie zupełnie podstawowe tezy Tomaszowej doktryny o przypadku. Zwróćcie Państwo uwagę, ja starałem się cały czas unikać mówienia o tym, co tu wiele już razy padło i o czym rozmawialiśmy, czyli o tych fundamentalnych przymiotach Bożych, pierwszoplanowych, takich jak chociażby prostota. Bo zanim dojdziemy do tego, to musimy zrozumieć te dwie podstawowe rzeczy. Niedokończoność świata i hierarchiczność porządku. Bo jakby często jakby wystrzeliwujemy się na orbitę spekulatywną, a to wystrzeliwanie się wynika z tego, że nie bardzo ogarniamy to, co jest no, pod ręką, czy najbliżej. Dziękuję bardzo.
ci łatwiej.
Głos. Ja nie mam świadomości z nim polemizować w ogóle, ponieważ po pierwsze to współgospodarzem nie należy, a po drugie włożył bardzo wiele trudu w wydanie tej mojej książki jako redaktor, więc nie bardziej to mógłbym o czym mówić. Więc, a jeszcze podziękuję teraz za dalsze rozjaśnienie tego bardzo bogatego aparatu pojęciowego, czy dość bogatego aparatu pojęciowego, jaki pan Tomasz na chwilę, jeśli chodzi o przypadek, ponieważ niektóre z tych znaczeń mnie nie były też znane. Także bardzo dziękuję. Natomiast powiem ogólnie, no, jeśli to jest tak wszystko sympatycznie, że świat jest niedokonany, że świat jest w procesie, że jest jakiś indywidualny poziom, z którego się bierze porządek, to właściwie to jest zgodne z tym, co się współcześnie w tym teizmie probabilistycznym mówi. Ale właśnie dlaczego jest tyle teizmów, tak powiem? Dlaczego nie jesteśmy wszyscy tomistami? Dlaczego powstali? Dlaczego molinizm powstał? Właśnie, tez otwarty. Z czego to się wszystko wzięło? Otóż to się wzięło z takiej interpretacji Tomasza, że jednak ten świat Tomasza jest dokonany. Znaczy on jest dokonany przez Boga w każdym szczególe ze wszystkimi, nawet najgorszymi detalami. I ostatecznie jest tutaj kwestia właśnie tego, co jest przewodnim tematem, czyli Bożego sprawstwa za wszystko, również za to, co my nazywamy złem. I oni tak interpretowali Tomasza, że Tomasz za mało miejsca wciąż zostawia tej wolnej woli w tym świecie, w którym jest za dużo zła. I moje pytanie byłoby takie, które nie jest pytaniem właściwie do ojca Janusza, tylko ale do nas wszystkich, którzy się zajmują filozofią i metafizyką spekulatywną. Dlaczego ci wszyscy moliniści, tyście otwarci, procesualiści tak się mylą? Czy dlaczego oni tak źle odczytują Tomasza? Tak nieprzyjaźnie go odczytują? Znaczy w tym sensie nieprzyjaźnie zarzucają jego wizji Boga, no takie największe zarzuty, że jest sprawcą grzechu, że jest sprawcą zła. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie jest źródło błędu? Skoro Tomasz to tak ładnie wszystko klaruje, że jest ten porządek hierarchiczny, że indywidualne te braki to jest sprawa właśnie tych przygodnych przyczyn. A skąd się te przygodne przyczyny biorą, jeśli nie od Boga, bo wszystko jest od Niego? Czyli skąd są te braki? Skąd są te negatywy? Więc moje pytanie jest takie, może nie na dzisiaj, ale w ogóle, dlaczego my się tak mylimy co do Tomasza i dlaczego tak się zbierają te iści ze sobą o właściwy tajemnicy? Jeżeli to jest wszystko takie sympatyczne i klarowne.
To tyle.
To ja powiem krótko, ale bez argumentacji. Dopiero argumentację muszę sobie dopiero przygotować. Otóż problem rzeczywiście, moim zdaniem, kluczowym problemem jest wolność. A spór dotyczy, jakby spór się bierze z tego, czy niezrozumienie bierze się z tego, się zgodzę z tym, co mówił pan profesor Judycki, że problem wolności bywa rozważany jako zagadka. Dlaczego wybieram lody jakie?
Waniliowe bądź malaga.
Tak, waniliowe bądź malaga. A to w ogóle nie jest ten poziom problemu. I jakby niezrozumienie Tomasza i cała koncepcja chociażby scientia media, moim zdaniem bierze się z tego, że problem wolności jest traktowany jak zagadka do rozwiązania, dlaczego wybieram lody Malaga, a nie pistacji. No po prostu. I wtedy rzeczywiście robią się nam, dochodzimy do kuriozalnych rzeczy. Jeżeli wolność jest traktowana w tym kontekście, jako coś, co jest wyborem między takimi rzeczami. Ale to argumentacja później.
Tak, oczywiście. Bo jeszcze mamy chwilę, nawet dwie. Jeżeli ktoś by chciał skomentować te wypowiedzi z zaproszonych gości na sympozjum. Pan profesor Grabowski.
Chciałbym się odnieść do tej prezentacji ojca Bydy. Jeśli ja ją dobrze zrozumiałem, jeśli dobrze rozumiem współczesną filozofię przypadku, to po prostu Tomasz nie ma nic do powiedzenia. Bo to, co tutaj usłyszałem, no to jest takie rozumienie przypadku, bardzo, jak sam Szymon się zmówił, w bardzo takim miękkim wydaniu, że mamy te zbiegi okoliczności. Natomiast to najważniejsze pytanie, w którym filozofia przypadku stoi, tak? Jak naprawdę jest, czy metafizyka świata jest rzeczywiście losowa, czy to jest taka pseudo-losowość, która się bierze z naszej niewiedzy, to on nic nie ma do powiedzenia w tej kwestii.
Nie wiem, czy chciałbyś, Janusz, odpowiedzieć panu profesorowi? Ja mogę tylko jedno słowo dosłownie. Tak. Że zgodziłbym się na to, że nie ma rzeczywiście nic do powiedzenia w takim świecie, w którym się nie bierze, nie włącza się Boga jako absolutnie no, konieczny w ogóle element do zaistnienia świata. Dla Tomasza świat sam w sobie jest niewytłumaczalny, jest sprzeczny byłby jego istnienie, gdyby nie było pierwszej przyczyny. I to jest, oczywiście rzuca natychmiast spojrzenie na to, jak my możemy spojrzeć na przypadek. I on będzie zawsze patrzył z takiej perspektywy po prostu teistycznej. I w tym sensie nie będzie miał wiele do powiedzenia no, wobec współczesnej definicji, różnych definicji przypadku, różnych podejść, zresztą profesor Łukasiewicz o tym pisał wielokrotnie. Ja bym powiedział tak, że sobie nazwaliśmy to tak, że dla Tomasza w gruncie rzeczy ten problem przypadku jest problemem trywialnym. Znaczy jest problemem trywialnym w takim sensie, że jeżeli istnieje Bóg, który rzeczywiście jest opatrznością w tym mocnym sensie i on sobie nie wyobraża, bo jak pan profesor mówi, Bóg to jest Bóg, prawda? Dla niego Bóg to jest Bóg, prawda? A jak Bóg to jest Bóg, to znaczy, że nie może mu się wymknąć nic z ręki i on po prostu nie może, bo to wtedy nie byłby Bóg. Więc w tym sensie jest dla niego tematem trywialnym, jeżeli przyjmuje mocną koncepcję Boga. Natomiast oczywiście, jeżeli koncepcję Boga wyłączymy z tego obrazu i będziemy patrzeć na świat tak, jakby Boga nie było, a tak przecież też możemy zrobić, Tomasz uważa, że to jest niemożliwe takie spojrzenie. Ale powiedzmy, my tak patrzymy na ten świat, możemy tak spojrzeć, no to wtedy rzeczywiście no, nie będzie miał być może tak bardzo wiele współczesnemu fachowcowi lub przypadku do powiedzenia.
Natomiast jeśli właśnie do tej współczesnej koncepcji przypadku dołączymy pojęcie Boga, tak jak to robi profesor Łukasiewicz w swojej książce, no to wtedy mamy no, cały ten dramatyzm, który tam jest opisany.
Tylko czy Bóg będzie Bóg? Tak?
Nie, ja myślę, że tak, tylko my mamy kłopot. A Bóg jest dalej Bogiem, no a czym on, kim on ma być?
To ja powiem jeszcze więcej i tu myślę, że Tomasz się z panem profesorem zgodził, że jeżeli jest tak, jak to pan mówił...
Wczoraj mi też jeden powiedział, że niech ja się nie martwię, bo Tomasz to samo myśli, co ja, to nie jest bezpieczne.
Nie jest. W każdym razie pan profesor powiedział w pewnym momencie, że albo się przesłyszałem, ale powiedział pan profesor, że nie tylko kategoria stworzenia, ale też kategoria zbawienia jest ważna, prawda?
To profesor Łukasiewicz, to ja tutaj...
No tak, ale zgodził się pan profesor z tym. Więc ja się dokładnie bym tak powiedział. To znaczy, dla kogoś, kto rozumuje wyłącznie w kategorii Boga jako... dla kogoś, kto nie rozumuje w kategorii Boga jako bytu koniecznego i stwórcy rozumianego silnie, to w ogóle Tomasz ma nic do powiedzenia w kategorii przypadku, zgadza się. A dla kogoś, kto rozumuje w kategorii Boga jako stworzyciela, ale już nie Boga jako zbawiciela, czyli jako kogoś, kto prowadzi świat do celu, to ma niewiele do powiedzenia. No, to prawda.
Jeszcze ja. Ja chciałbym właśnie zapytać ojca Janusza, bo ten rzeczywiście miękki był ten, mi się wydaje, ta wypowiedź. Mianowicie, jest różnica i na naszej intuicji między pojęciem przypadku, na pojęcie przygodności i niedoskonałości. I nie wyklucza pojęcie przygodności, niedoskonałości, nie wyklucza determinacji koniecznościowej. To nie jest to samo. My operujemy, intuicja profesora Łukasiewicza jest to w książce, najmocniejsze pojęcie przypadku. To jest zdarzenie bez przyczyn. Jeżeli nie, to jest to twarde pojęcie przypadku. I teraz, jeżeli istnieje w świecie, jeżeli Tomasz, prawda, mówi, nie ma zdarzenia bez przyczyn. No to ta reszta jest to tylko ozdobniki, metafory to są. Oczywiście są zderzające się ciągi, przecinające się, ale one muszą mieć jakieś przyczyny i z punktu widzenia Boga one muszą być przewidywalne i tak dalej, i tak dalej. Już to się zaczyna nawijać i także to jest, to jakby nie jest dociśnięty ten problem do końca. przez Tomasza. On jest tak zagłaskany, tego kota trochę pogłaskać i zostawić.
Zgadzam się, to znaczy to jest to, co ojciec Mateusz powiedział, że dla Tomasza, jeżeli się przyjmie silne rozumienie Boga jako Stwórcy, to tak, to jest to problem trywialny albo miękki. Tak, to jak najbardziej tak. Znaczy, to nie jest wielki problem. Ale teraz co do tego rozumienia przypadku jako czegoś, co nie ma przyczyn. Tak, jako czegoś, co nie ma przyczyn. No, pytanie jest, czy coś takiego istnieje. Jeżeli nawet wolna wola nie jest bezprzyczynowym generatorem decyzji, no to jeżeli nawet wolna wola nie jest czymś takim, no to czy którakolwiek z przyczyn przygodnych może być właśnie czymś, co nie ma, znaczy jakiekolwiek z wydarzeń przygodnych może być, czy z bytów przygodnych może być czymś, co nie ma przyczyn. No nie wiem, no to jest no to o to się rozbija, tak? Tak, najbardziej, o to się rozbija problem.
Wielu współczesnych fizyków rozkład pojedynczego jądra atomowego jest czymś takim, co nie ma przyczyny.
Tak. No tak, ale to nie jest tak zwana jakościowa zmiana dochodzi, to znaczy, że powstają zdarzenia z nicości. No bo to jest sytuacja przyjęcia zdarzeń bez przyczyn, to jest powiedzenie, że możliwa jest zmiana jakościowa, radykalna tak zwana, czyli powstają zdarzenia z nicości. Jeżeli współcześni fizycy chcą tak sobie powiedzieć, to sobie mogą powiedzieć, że wolność panuje, ale to coś jest dziwnego w tym powiedzeniu, że są zdarzenia, które powstają z nicości i zwłaszcza gdy się, to nie jest pusta przestrzeń, to nie jest jakaś, to rzeczywiście, no, w tym sensie ja starałem się w komentarzu do profesora, że świat jest racjonalny,
Znaczy dla Tomasza nie byłoby czegoś takiego, znaczy nie ma możliwości czegoś takiego jak zaistnienie czegoś bez przyczyny. To dla Tomasza nie byłoby tak.
Nie, jest wewnętrzny sprzęt.
To jest wewnętrzny. Nie ma czegoś takiego jak zaistnienie czegokolwiek bez przyczyny, więc dokładnie tak by trzeba było powiedzieć. Dla Tomasza ten problem przypadku jest problemem trywialnym, ponieważ nie ma. Albo miękkim, ponieważ nie ma
czegoś takiego.
Kiedy jest Bóg, ponieważ nie ma czegoś takiego jak bezprzyczynowe zajście jakiegokolwiek zdarzenia.
Tyle. By się wymknęło pierwszej przyczynie.
Bo by się wymknęło
pierwszej przyczynie. Wymknęło się tak jak z Fiobem, że nie wiem co będzie.
Jeżeli mają fizycy rację i rozpad taki się dokonuje właśnie bez przyczyny realnie, no to mimo wszystko mamy do czynienia z aktem. Nie wiem, powstania ex nihilo bez
przyczyny empirycznej.
Empirycznej, ale no tak, to oczywiście.
Ja tylko dwie uwagi, mianowicie analizy pana profesora Łukasiewicza to są analizy ontologiczne, a nie metafizyczne, wobec czego rozpatruje się różne możliwości, w tym dodatku, gdzie się różne znaczenia wyróżnia, to przecież pan nie mówi, że taka sytuacja zachodzi, tylko mówi, że tak się rozumie także termin przypadek. Notabene, gdyby Kotarbińska czytała Tomasza, to by jej artykuł był wzbogacony. To jest artykuł bardzo dobry, wzbogacony w sensie znaczeniowym czysto. Ja nie mówię, że musiałaby akceptować. Widać, że ona tego typu tekstów w ogóle nie czytała i tam, ja myślę nawet, że i ten dodatek pana profesora po uwzględnieniu tych różnych znaczeń może być wzbogacony jeszcze. Że to nie jest wyczerpany katalog, ale czy są takie zdarzenia bezprzyczynowe? Fizycy rzeczywiście mówią, tak? Interpretacje rzeczywiście takie są, ale czy te przyczyny nie są rozumiane jako empiryczne po prostu? Fizyka nie mówi o innych, bo wtedy przeszłaby na poziom metafizyki czy ontologii.
Czy to jest kwestia stwierdzenia, czy dyskusyjnej interpretacji ontologicznej?
No nie, no istnieją, natomiast coraz więcej fizyków głosi tą tezę właśnie tego mocnego indeterminizmu w przyrodzie. Im więcej eksperymentujemy z pojedynczymi obiektami kwantowymi. Wtedy się okazuje, że tam rzeczywiście one się zachowują zupełnie wbrew naszym wyobrażeniom. Ja tu chciał tylko zacytować takie stwierdzenie, które jak o tym opowiadam studentom, to biorę jako taki nagłówek, że tak powiem. To jest, proszę Państwa, stwierdzenie pochodzące z wykładu noblowskiego Maxa Borna z 1926 roku, fizyka, który właśnie podał pierwszy tą probabilistyczną interpretację mechaniki kwantowej. On powiedział tam podczas tego wykładu tak: losowość jest pojęciem ważniejszym niż pojęcie przyczynowości. Ja rozumiem, że on był pod wrażeniem tego, co się dzieje. Ja bym to jego zdanie troszeczkę, to stwierdzenie trochę złagodził. Powiedział, jest równie ważną kategorią w opisie świata jak przyczynowość. Natomiast w tej perspektywie to mistycznej, no to tak nie ma. To jest pojęcie, którego nam nie ma. Pojęcie, które dominuje dyskurs, to jest pojęcie przyczynowości.
Bo losowość jest pewnym specyficznym rodzajem przyczyny, prawda?
Tak bym powiedział. To nie niedopatrzonej przyczyny, no, tego zbiegu okoliczności.
Nie, bardzo szczególnie.
Natomiast ten współczesny sposób myślenia w nauce, on jednak idzie w tą stronę, że tej kategorii przypadku to przydajemy znacznie większy ciężar gatunkowy niż to było robione w przeszłości po prostu. I niewątpliwie jednym z impulsów jest ten impuls biorący się z mechaniki kwantowej, ale myślę, że nie tylko.
Tylko jeszcze komentarz, nie jestem fizykiem, ale myślę, że jednak chyba to jest jakby do pogodzenia, bo fizycy już nie jestem w stanie przewidzieć, gdzie na przykład ten elektron przeskoczy. To nie znaczy, że nie ma związku przyczynowego. Z faktu, że nie potrafię przewidzieć, nie znam reguły, prawda? Znam tylko reguły statystyczne, że połowa tych atomów, pierwiastków promieniotwórczych się rozpadnie. Nie wiem, które, ale Tomasz jakby to znał, tak myślę, że powiedziałbym, no tak, ale Pan Bóg podtrzymuje pierwiastki w istnieniu. To jest jego przyczynowanie. A to, że nie potraficie rozpoznawać reguł, to jest
wasz problem.
No, wasz problem.
Tych reguł może nie być. No to jest,
ale
to jest,
ale
to jest.
Tego nie możemy wiedzieć.
No nie, no to oczywiście my balansujemy, jak mówiłem o tym statusie
epistemicznym,
mamy taką tezę, że balansujemy między wypowiedzią naukową a wypowiedzią metafizyczną i strasznie trudno rozciąć, jaka ona tak naprawdę jest.
To proszę Państwa, to chyba zakończymy na dzisiaj. Pierwsza część maratonu ukończyliśmy, jutro druga. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na drugą część i już od razu tych z Państwa, którzy nie mogą przyjść jutro, to zapraszam na wykład sobotni. Też zapowiada się bardzo interesująco. Dziękuję serdecznie wszystkim dzisiaj, szczególnie panu profesorowi Łukasiewiczowi.